Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy poradę pedagoga i psychologa. W ubiegłym roku mieliśmy możliwość uczestniczenia w cyklu audycji dotyczących rozwoju osobistego człowieka dojrzałego. I te audycje mówiły nam, jak postępować, by uformułować w sobie właśnie taką dojrzałość. Bo tylko człowiek dojrzały może prawidłowo być, znaczy człowiek dojrzały, który jest prawidłowo uformowany, może właściwie kierować procesem wychowania dzieci i młodzieży. Dzisiaj chcemy cykl audycji rozpocząć na temat wychowania. I gościem, tak jak w ubiegłym cyklu tych audycji, była pani Monika i Marcin Gajdowie, tak i teraz również ci sami goście będą prowadzić ten cykl audycji. Ja przypomnę, że pani Monika jest pedagogiem ogólnym i specjalnym, jest terapeutą i psychoterapeutą, a pan Marcin lekarzem, teologiem i psychoterapeutą. Czy państwo mnie słyszycie?
Bardzo słabo, ale słyszymy. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, bardzo się cieszę. Panie Marcinie i pani Moniko, chcemy rozpocząć cykl audycji na temat przekazywania wartości dzieciom. Może na początek byście państwo powiedzieli, jak w ogóle doszło do tego, że zajęliście się państwo tym tematem i napisaliście książkę Rodzice w akcji.
A to wszystko rzeczywiście zaczęło się tak trochę samo, można powiedzieć, dlatego że gdy zaczęliśmy pracować jako terapeuci czy też doradcy rodzinni, zgłaszali się do nas coraz częściej ludzie, którzy mieli problemy z nastolatkami. Właściwie to cecha charakterystyczna to była tych spotkań, to było po prostu takie spotkanie, gdzie rodzice mówili, co myśmy źle zrobili, że ten teraz młody człowiek, dziewczyna, chłopak, którzy zawsze z nami chodzili do kościoła, którzy zawsze modlili się z nami, bo to nie byli ludzie tacy po prostu, jak to się mówi, niedzielni katolicy, tylko nawet zaangażowani w kościół członkowie ruchów. I co się stało, co myśmy źle zrobili, że to dziecko teraz zupełnie w inną stronę idzie. Na czym polegał nasz błąd? I gdy przyjrzeliśmy się tym rodzinom, to zaczęła się krystalizować pewna taka jakby myśl, że rzeczywiście w tych rodzinach nieświadomie rodzice popełniają takie błędy, które właściwie są nie do uniknięcia, jeśli się nie ma wglądu takiego głębszego w te procesy, które się dzieją. Zaczęliśmy więc prowadzić warsztaty dla rodziców. Nazwaliśmy je sobie na początku 10 błędów. W oparciu właśnie o te nasze wnioski, a następnie po tych warsztatach z kolei ludzie zaczęli przychodzić i mówić, spiszcie to, więc tak pod wpływem tych namów powstała książka Rodzice w akcji.
Obecnie wielu rodziców cierpi z tego powodu, że dzieci dorastając właśnie odrzucają w tym momencie wartości ważne dla rodziców. I w związku z tym, czy moglibyście podać państwo sugestie, jak w takich sytuacjach reagować? I gdzie właściwie, w którym momencie kończy się odpowiedzialność rodziców za dziecko?
Właśnie, to nie jest takie proste, ponieważ rzeczywiście jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie wiary na chrzcie. Składaliśmy taką deklarację, że będziemy wychowywać, przekazywać wiarę naszym dzieciom. I to jest do pewnego wieku naszych dzieci nasza odpowiedzialność. Czasami jest tak, że też jakoś rodzice ufając temu, że dzieci chodzą na religię, do kościoła, że jakby instytucja kościoła ma przekazywać wiarę, to oczywiście także. Natomiast główna odpowiedzialność to jest odpowiedzialność nasza rodzicielska w domu, więc nasz własny przykład, modlitwa z dziećmi, katecheza w domu, jakoś też czytanie razem z Pisma Świętego. Także to są na pewno przestrzenie, za które jesteśmy bardzo odpowiedzialni. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy ten nasz synek czy córeczka zaczynają podważać pewne dogmaty, przykazania, wartości chrześcijańskie. I wtedy reagujemy bardzo nerwowo. Można powiedzieć, że ta nasza nerwowość może spowodować, że im bardziej próbujemy naciskać na nasze dzieci, czasami one, bo tak jest naturalne w procesie dojrzewania, odcinają się od wartości dla rodziców ważnych. I jeżeli dla nas wartościami bardzo ważnymi, a takimi są na pewno wartości chrześcijańskie, próbujemy robić troszkę na siłę, troszkę nerwowo, trochę restrykcyjnie, musisz chodzić, bo jak nie, to jakieś różne, mamy tutaj pomysły, co można by zrobić, pilnujemy, żeby dziecko szło do kościoła, natomiast to się dzieje tak, że wtedy dziecko czasami, ten młody człowiek, separując się od rodziców, ucina, można powiedzieć, czy odcina się od wartości dla rodziców ważnych. I im bardziej rodzicom na tym zależy, tym bardziej czasami dziecko się od nich odcina.
Tutaj jeszcze warto by zobaczyć ten moment, że właściwie dziecko będzie wykorzystywało te istotne jakby wartości dla rodziców, które no, najbardziej jakby podważenie ich będzie najbardziej to dziecko tutaj dawało mu możliwość pewnej separacji. Jeśli na przykład rodzice są wierzący i dla nich wiara jest bardzo istotna, no to wiadomo, że dziecko będzie robiło coś, co będzie jak tutaj haczyło rodziców w punkcie wiary. Ale jeśli na przykład będą to powiedzmy ludzie chodzący do kościoła od czasu do czasu, no to ich nastolatek będzie robił coś, co będzie adekwatne wobec tych rodziców, czyli będzie próbował haczyć w obszarach, które dla tamtych rodziców są ważne. Także pewnej takiej inteligencji tutaj potrzeba, związanej właśnie z tym, żeby nie dać się złapać na ten haczyk. Trochę w naszych audycjach będziemy właśnie na ten temat chcieli więcej powiedzieć.
A ta druga część pytania, w którym momencie kończy się odpowiedzialność rodziców za dziecko?
No to jest w sumie dobre pytanie, dlatego że mamy tutaj do czynienia najpierw powiedzmy o takich dwóch możliwych skrajnościach. Jedna taka skrajność, gdzie rodzic właściwie nie wychowuje dziecka, czy mówi mu sam wybierzesz, jak zdecydujesz, czyli nie pokazuje świata wartości, w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby przekazać jakąś wartość, jedynie czasami sprowadza to do tego, żeby dbać o wykształcenie dziecka, jakaś edukacja, język, nie wiem, co tam jeszcze, jakieś umiejętności, chociaż to i tak nawet nie jest źle, bo zdarza się, że rodzice w ogóle są dysfunkcyjni i nie zajmują się dziećmi. I to jest jakaś jedna skrajność, a z drugiej strony będziemy mieli rodzica, który tak bardzo troszczy się o dziecko, jakby wręcz wchodził w pozycję Boga, Zbawiciela tego dziecka, czyli w ogóle nie uwzględnia tego, że to dziecko powinno dochodzić do własnych wyborów, że jeśli to dziecko wybiera coś źle, no to oczywiście, że ja tutaj chcę korygować, cierpię czasem z tego powodu, ale to jest jednak niezależny człowiek. On stopniowo będzie szedł w swoją stronę i zapominają ludzie, że prawda, syn marnotrawny miał idealnego ojca, który gdy chciał odejść z domu, nie kładł się na drodze i nie mówił po moim trupie. Często ludzie, już mając całkiem dorosłe dzieci, nie mogą jakby zgodzić się z faktem, jaki sposób życia wybrały te dzieci. Oczywiście, że możemy uważać, że to jest coś nieuporządkowanego, ale taki rodzic, który staje się wiecznym żałobnikiem po odejściu dziecka z domu, też pokazuje, że nie żyje własnym życiem, tylko przejął odpowiedzialność tak naprawdę za dziecko. Można wręcz powiedzieć, że no, warto, żeby sobie napisał na ścianie: świat ma już Zbawiciela i ty nim nie jesteś. I teraz ten środek. Dla katolików tutaj takim, mi się wydaje, dobrym, symbolicznym momentem pewnego przełączenia wręcz jest moment bierzmowania. jakoś tak jest, że w Kościele ten moment bierzmowania nazywany sakramentem dojrzałości jest chrześcijański, jest takim momentem, w którym moglibyśmy powiedzieć, teraz ty przychodzisz na własne zasilanie, jeśli chodzi o wiarę, jeśli chodzi o modlitwę. To warto podkreślać dziecko od samego początku i też po bierzmowaniu nie znaczy, że będzie nam obojętne, co robi, jak żyje. Ale jest to taki moment symboliczny. Ja w każdym razie każdemu bierzmowanemu dziecku coś takiego mówiłem, bardzo poważnie biorąc to pod uwagę, że od tego momentu można powiedzieć, to, co było do przekazania, ja uważam, zostało przekazane. Oczywiście, jeśli dziecko przyjdzie po coś zapytać, to zawsze uzyska odpowiedź i też jeśli zobaczę, że gdzieś schodzi na złą drogę, to będę to korygował, ale mam taki moment poczucia, że no trudno, tak jak potrafiłem, tak jak potrafiliśmy z żoną, tak jak wyszło, tak wyszło i teraz już musisz, człowieku, brać odpowiedzialność za swoje życie. Tu jeszcze Monika może coś dopowie.
Jak tak sobie pomyślimy o naszej relacji z Bogiem, o historii naszego, można powiedzieć, nawrócenia czy spotkania Chrystusa, to myślę, że każdy miał taki moment, kiedy sam powiedział Bogu tak. Tak wybieram. Przynajmniej takie dojrzałe w wolności podejście do też takiej uczciwości, jak żyję, dlaczego tak żyję, wymaga takiego momentu, kiedy mówimy Bogu sami tak. I wydaje się, że jest tak, ja tak myślę, że nikt tego nie może zrobić za kogoś. Że ja sama kiedyś dokonałam takiego wyboru, mój mąż też. Prowadzimy dzieci do tego wyboru, ale jakiego wyboru one dokonają, to jest taki moment, że to już naprawdę od nas nie zależy. Natomiast możemy zawsze dawać swój własny przykład. Myśmy tak wybrali, to jest dla nas najpiękniejsze, co uczyniliśmy w życiu. To jest dla nas najwspanialsza droga, droga życia, radości, miłości.
I tutaj oczywiście zawsze pozostanie nam modlitwa za dzieci, nawet jeśli już będą dorosłe, będą miały swoje własne dzieci, my już będziemy dziadkami, ale z drugiej strony, jeśli tak całe nasze życie po wyjściu dzieci z domu dalej by było ukierunkowane w ich stronę, to balibyśmy się, że coś tutaj zostało przesadzone, że rodzice nie mieli swojego własnego życia, że dzieci stały się ich życiem i właściwie teraz jakby pustka, która się pojawia, chce być zapełniona tą troską. Także też tutaj zawsze takie lampki się nam zapalają, jeśli rodzice po wyjściu dzieci z domu ciągle o tych dzieciach myślą, czekają na powrót, ciągle czekają na telefon i chcą sprawować kontrolę.
Panie Marcinie i Pani Moniko, bardzo dziękuję w imieniu radiosłuchaczy za tą zachętę skierowaną do rodziców. Zachętę do tego, aby nie bać się pozostawiać dzieci na tym etapie, o którym tutaj wspominaliście, już do ponoszenia odpowiedzialności za własne życie. Myślę, że to jest bardzo ważny moment. I jeszcze może, tak patrzę na zegarek, ale myślę, że jeszcze tak króciutko może byście Państwo zechcieli podać taką informację, jakie są przyczyny w ogóle konfliktów rodziców z nastolatkami?
No tutaj można by powiedzieć, że ja jestem lekarzem, więc tak użyję takiej nomenklatury trochę medycznej, że to są przyczyny fizjologiczne i patologiczne. Fizjologia, czyli proces taki właściwy, to co właśnie dzieje się z natury rzeczy, to jest separowanie się dziecka właśnie nastoletniego od rodziców. To jest proces konieczny, niezbędny, żeby stało się dojrzałe. I wiele z tych konfliktów jest fizjologiczne w tym znaczeniu, że świadczą o tym, że ten proces separacji dokonuje się. Oczywiście te konflikty mogą być przewlekłe, podtrzymywane, rozdrażniane i to już nie będzie fizjologia. Część tych konfliktów jest fizjologiczna,
tak.
I że jest, świadczy o tym, że po prostu dzieci mamy, że tak powiem, normalne. Nie? Jeśli dziecko by takich nastoletnie trochę konfliktów nie wnosiło do domu, to byśmy troszkę zmartwieni.
Słyszeliśmy jeszcze o tych przedawnionych konfliktach?
Mówimy o tych konfliktach nastolatek rodzic, że te konflikty po prostu z natury rzeczy się pojawiają, ponieważ dziecko się separuje i to jest jakiś znak tego, że zaczyna przełączać się na własne myślenie, zachowanie, podważać trochę wartości, kontestować. My się tym w ogóle nie martwimy, aczkolwiek nie znaczy, że nie świejemy, gdy to się dzieje. I tu pocieszamy wszystkich rodziców. Właśnie na ten temat chcemy się spotykać z wami, kochani, przez najbliższe miesiące.
Właśnie, czy mógłby pan nakreślić taką perspektywę tego cyklu? Jakimi tematami zajmiemy się w nowym cyklu?
Ostatnio z Moniką doszliśmy do wniosku, że warto jest trochę poruszyć tematów nieporuszanych w Rodzicach w Akcji. Tę książkę każdy może sobie kupić. Natomiast chodzi o to, że my teraz już trochę jesteśmy przeorani przez naszych nastolatków. Już trochę mamy swojego doświadczenia, trochę wiedzy i już nie będziemy się krępować, że się wymądrzamy, nie mając sami swoich doświadczeń i będziemy się zajmowali właśnie problemami z nastolatkami. Jak stawiać granice, jak mądrze stawiać granice, kiedy popuścić, kiedy nie, co zrobić, żeby nie zwariować, gdy coś zrobią takiego, że nam pójdzie w pięty. Może Monika jeszcze coś tutaj dorzuci. Monika, nie słyszała pytania, ale chodzi o to, czym się będziemy jeszcze zajmowali.
Chcielibyśmy też właśnie mówić o takiej różnicy pomiędzy sprawami, które dotyczą naszych nas i naszych dzieci związane z, my to sobie nazywamy, z porządkiem i z bezpieczeństwem. Czyli takie właśnie, nie wiem, pory wracania do domu, jakieś tutaj porządki w domu, nauka, takie rzeczy, które, wynoszenie śmieci, obowiązki, takie, które powiedzmy są naturalne. Natomiast z drugiej strony także chcielibyśmy rozmawiać o tych sprawach związanych właśnie z tym kontestowaniem wartości, światopoglądu, który w tym momencie się zaczyna i tak doszliśmy do wniosku, że w tych sprawach należy zupełnie inaczej z dzieckiem postępować.
No i co zrobić, kiedy nastolatek nie robi tego, czego chcemy? Albo robi coś, czego bardzo nie chcemy. To tak będziemy z grubsza w tych tematach poruszyć.
Czyli zachęcająco to wszystko brzmi. Myślę, że dla Państwa również to jest ważna informacja. Proszę Państwa, będziemy się z Panią Moniką i z Panem Marcinem spotykać tak średnio raz w miesiącu. I już w chwili obecnej zapraszamy do tych spotkań. Natomiast w tej chwili zapraszam Państwa do wzięcia udziału w naszej dzisiejszej audycji, która jest taką wstępną audycją, taką ogólną, informacyjną o wychowaniu i o tym, o czym będziemy mówić w najbliższym czasie. A w tej chwili przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu dla słuchaczy z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55. Dla telefonujących z południa Polski numer 56 655 23 56. Zapraszam serdecznie. rady pedagoga i psychologa. Bardzo proszę.
Mówi Zofia z województwa mazowieckiego.
Witam panią.
Ja mam taki problem. Mam syna 17-letniego, którego sama powołuję. I teraz mam problemy duże zdrowotne. Między innymi jestem po biopsji, mam guzy na tarczycy i chciałam zapytać, czy mogę nastolatka wtajemniczać w te wszystkie problemy, w te moje rozterki, bo przyznam się, że nie zawsze mi się poinformować, jeżeli się okaże, że to na przykład nowotwór złośliwy, czy nie.
Mhm. Państwo słyszeliście, panie Marcinie?
Tak, tak, jesteśmy. Mhm. Teraz jestem akurat ja przez słuchawkę.
Aha. Pani Moniko, więc pytanie, czy wtajemniczać nastolatka w takie niuanse zdrowotne? Mhm. Samotna matka pyta.
Czy tutaj na pewno trzeba jakiegoś takiego wyważenia? Z jednej strony jak najbardziej, to już też nie jest maleńkie dziecko. 17-latek to już jest naprawdę taki moment, że no można powiedzieć, jest już też pewna taka dojrzałość i też nie byłoby dobrze ukrywać takiej sytuacji, ponieważ potem może się zrodzić właśnie w synu jakiś taki, nie wiem, żal, bunt, że nie został wcześniej poinformowany. Więc jakieś takie spokojne informowanie, myślę, że jak najbardziej powinno nawet nastąpić. Natomiast na pewno nie syn powinien być, główną osobą, która będzie pomagała. To znaczy potrzeba byłoby kogoś ze świata dorosłych, z rodziny, przyjaciele, gdzieś gdzie rozterkami i swoimi obawami można by się było dzielić, szukać pomocy, wsparcia u kogoś, można być ze świata dorosłego, a nie oczekiwać tego, że syn czy córka będą udzielali mi pomocy, że będą moim wsparciem. To nie jest ich rola, to jest rzeczywiście coś, co może być dla nich zbyt ciężkie. Natomiast na pewno takie spokojne informowanie byłoby tutaj ważne.
Mhm. Dziękuję bardzo. I mamy kolejnego radiosłuchacza na antenie. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Halo?
Radiosłuchaczka. Witam
serdecznie. Dzień dobry, będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Z kim rozmawiamy?
Dzwoni Jadwiga z Podkarpacia.
Witamy panią.
Mam dwóch synów, znaczy się mam w sumie szóstkę dzieci, trzech synów i trzy córki. Dwóch synów rok temu, dokładnie już będzie rok, byli ministrantami, lektorami. Syn 17 lat, rok temu miał 16, drugi 19. Obaj po prostu ostentacyjnie powiedzieli nam, że nie będą chodzić do kościoła, że zmienili poglądy, że nie mamy ich prawa do tego zmusić, ponieważ skończyli 16 lat, mają prawo wyboru. Stało się to bardzo tak jakby nagle, bo praktycznie obaj byli przy ołtarzu, byli bardzo dobrymi lektorami. I była to dla nas tragedia w sumie z mężem, bo jesteśmy bardzo wierzący, praktykujący. I dla pozostałego rodzeństwa również to był szok, bo w sumie to oni są jednymi najstarszych. Dlatego no, nie było to zbyt miłe i przyjemne. I po prostu jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. No, staramy się po prostu tym młodszym dzieciom tłumaczyć pewne rzeczy. Modlimy się w tej sprawie. Jest to trudne, bo uważamy, że no wszystko jest w rękach Boga i tak to zostawiamy. Mhm. Jest trudno się nam z tym godzić, no ale wydaje nam się, że nie mamy innego wyjścia. Wszyscy staramy się modlić w tej sprawie, żeby oni po prostu wrócili, żeby zrozumieli, że Pan Bóg jest bardzo ważny, że bez tego nie da się żyć.
Dziękujemy za to świadectwo, takie trudne świadectwo tych doświadczeń, które Państwo przeżywacie. I Pani Moniko albo Panie Marcinie, kilka słów na ten temat dla Pani.
No tutaj oczywiście rozumiemy ból serca. Ojciec marnotrawny wychodził na drogę i ciągle czekał. Natomiast myślę, że to, co byłoby ważne, to to, żeby nie stracić do nich serca, żeby nie stracić do tych starszych synów serca, żeby można powiedzieć, dać im odczuć, że są kochani, czy chodzą do kościoła, czy nie, czy wybierają Chrystusa, czy nie. Nasza miłość się do was nie zmienia. Być może, że to jest bardzo trudne, ale jeżeli będziemy warunkować, można powiedzieć, relacje z nimi, dobre stosunki z nimi, tym, czy będą wierzący, czy nie, nie będzie to sprzyjało wyborowi miłości Boga Chrystusa. Dać im odczuć, że niezależnie co wybrali, nasza miłość się nie zmienia. Natomiast też pokazywać im, no tak wybraliście, będziecie żyli według tego, co wybraliście, my wybieramy tak. Myślę, że byłoby ważne, żeby tutaj nie naciskać, rzeczywiście nie zmuszać. Im mniej można by powiedzieć, będziemy na ten temat rozmawiać, im mniej będziemy o to pytać, im mniej będziemy, że tak powiem, się tym bezpośrednio w tej sytuacji, nie wiem, wszyscy idziemy do kościoła, oni zostają. Im można powiedzieć, im mniej będziemy na to w tym momencie zwracali uwagę, tym łatwiej im być może będzie wrócić, ponieważ nasze oczekiwanie, troszeczkę takie może nawet przymuszanie, może powodować, że oni tym bardziej utwierdzają się na swojej pozycji, na zasadzie właśnie pewnej wojny. My po tej stronie, wy po tej stronie. Muszę powiedzieć, że takie może paradoksalne podejście, na zasadzie takiej, że nie rozmawiamy o tym, natomiast w takich spokojnych rozmowach można pytać, dlaczego, co na to wpłynęło, ale właśnie pozbawionych pewnego przymusu, a raczej ciekawości, jak to się stało. Pewnej takiej troski, a nie ataku, z pozostawieniem przestrzeni wolności i tego, że no tak, to jest rzeczywiście moment, że będziecie sami musieli wybrać i będziecie żyli tak, jak wybierzecie i będziecie ponosić konsekwencje swoich wyborów.
Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony składam też życzenia wiele cierpliwości i wiele nadziei w tym trwaniu, w modlitwie i przy synach dla Pani. Drodzy Państwo, zakończył się czas naszej dzisiejszej audycji porady pedagoga i psychologa. Dzisiaj z udziałem pani Moniki i Marcina. Pani Monika i Marcin Gajdowie byli z nami i zapraszamy na kolejne audycje, które będą się odbywać cyklicznie co miesiąc w poradach pedagoga i psychologa. A w tej chwili żegnam się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.